Cześć! Z tej strony Dorota Traczek, a Ty słuchasz podcastu o rozsądnym podejściu do zdrowego odżywiania. Dieta to tylko dieta. Zapraszam na dzisiejszy odcinek z serii W krzywym zwierciadle poświęconej zaburzeniom odżywiania. Cześć, witam w dzisiejszym odcinku i dzisiejszym gościem jest Karolina Chleborz, psycholog sportowy, z którą chciałabym poruszyć temat zaburzeń odżywiania od strony psychologicznej, zaburzeń odżywiania w sporcie. Myślę, że dzisiejszy odcinek spodoba się wielu z Was i jest to taki odcinek, którego w podcaście brakowało, także bardzo się cieszę i witam się z Karoliną.
Cześć.
Karolina, mogłabyś powiedzieć o sobie parę słów na początek i później przejdziemy do naszego dzisiejszego tematu.
Zawodu jestem psychologiem sportu. Zajmuję się tym już dobre ponad 10 lat. I zaczęło się od miłości do psychologii i do sportu oddzielnie. Ja swoją przygodę zaczynam ze sztukami walki. Później pojawiło się bieganie, trochę triatlon, trochę ultramaratony. Teraz głównie zajmuję się aktywnością fizyczną, joga, bieganie dla zdrowia, a w swojej pracy myślę, że najbardziej koncentruję się na takim rozwoju jednostki indywidualnej, pracy z zawodnikami, również warsztatowej z grupami, ale przede wszystkim ten indywidualny rozwój. Koncentruję się w swojej filozofii pracy na zdrowiu, jakości życia, przyjemności, radości z podejmowania aktywności fizycznej czy sportowej. No i w takim holistycznym podejściu. Więc to jest moja filozofia. Człowiek.
Super, ja powiem od razu słuchaczom, że ja też Ciebie bardzo często widzę, jak Ty biegasz, więc to nie tylko to, że pracujesz ze sportowcami, ale też jesteś sama aktywna fizycznie i dzięki temu myślę, że zawsze znalezienie języka ze sportowcem jest łatwiejsze, kiedy w nas też bije taki duch sportu, prawda?
Dokładnie. Myślę, że jest większe zrozumienie, a po pierwsze, a po drugie taka chemia, miłość do sportu, to łączy.
Zdecydowanie. Chciałabym zacząć naszą dzisiejszą rozmowę od pytania po prostu odnośnie tego, czy jako psycholog sportu często obserwujesz zaburzenia odżywiania wśród swoich klientów. Mhm. Jeżeli tak, to jakie dyscypliny są najbardziej narażone na zaburzenia odżywiania? Mhm.
Wiesz co, paradoksalnie dużo częściej spotykam się poza swoją pracą wśród osób, które są aktywne fizycznie, które ja znam prywatnie bądź gdzieś tam obserwuję, to widzę sporo tego typu problemów. W swojej pracy bywa to trudne. Ja w wywiadzie często mam takie refleksje, że być może jeszcze trzeba sprawdzić, ale pojawia się to. I w jakich dyscyplinach? Najczęściej pojawia się to w takich sportach estetycznych, czyli gimnastyka sportowa, artystyczna, taniec, łyżwiarstwo figurowe na lodzie. I tutaj, jeżeli chodzi o te aktualne statystyki, to 34% tego typu zaburzenia w tych dyscyplinach występują, niestety. Mhm. Jeżeli chodzi o sporty, sztuki walki, tam gdzie waga jest kluczowa, żeby występować w danej kategorii, móc startować w danej kategorii wagowej, to jest 27%. W sportach wytrzymałościowych, gdzie istnieje takie przekonanie, że jeżeli jesteśmy lżejsi, tym jest większa efektywność i wydajność, to jest 20%. W sportach technicznych, na przykład skoki do wody, strzelectwo, to 13% i w sportach zespołowych 11%. Mówi się, że co piąta sportsmenka cierpi na zaburzenia odżywiania i tutaj warto też powiedzieć o dwóch takich rzeczach. Pierwsza rzecz, że one są bardzo takie, jak się mówi, triki, podchwytliwe te zaburzenia, bo jeżeli chodzi o taki podręcznik diagnostyczny zaburzeń psychicznych DSM-5 czy ICD-10, to w sporcie bardzo trudno, żeby kobieta czy mężczyzna spełnili wszystkie kryteria i mówi się tutaj o takich poziomie subklinicznych objawów, czyli że jest mniejsza intensywność tych objawów, bo bądź nie wszystkie są spełnione, ale te osoby już cierpią na zaburzenia odżywiania, ponieważ one powodują pewien dystres, mhm. czy trudności w funkcjonowaniu takim codziennym podmiotu, czy gdzieś tam w społeczeństwie, w środowisku. I co jeszcze jest ważne w sporcie, że istnieje coś takiego jak triada atletyczna. Ona jest no, przede wszystkim w sporcie i polega na tym, że jest u kobiet głównie, bo to 60% sportsmenek wysokiego wyczynu sportowego, restrykcyjna dieta, zaburzenia miesiączkowania i osteoporoza. I ja przede wszystkim w wywiadzie potem rozpoznaję, mhm. czyli pytam o odżywianie, regenerację, wyniki, miesiączkowanie i tak naprawdę dopiero w wywiadzie często zapala mi się lampka, oho, może tutaj coś jest nie do końca.
Mhm. Bardzo zatrważające są te wyniki i te procenty, które podałaś.
Ogromne. Mhm. 60% kobiet wysokiego wyczynu według danych.
Mhm. To jest też coś, z czym ja się bardzo często spotykałam jako dietetyk sportowy i z tego powodu też zauważyłam te powołanie niejako do zajęcia się tym tematem, ponieważ nawet jeżeli przychodzi do mnie osoba, która mówi, że uprawia sport przez wiele lat na bardzo ambitnym poziomie, bo niekoniecznie są to sportowcy wyczynowi, ale też po prostu ambitni amatorzy, jak ja to nazywam, którzy trenują po 10 godzin tygodniowo, prawda? To, kurczę, no większość tych kobiet, bo 60% to jest większość, prawda?
To jest grupa ryzyka.
Okej. Mimo wszystko przychodziła do mnie i to nie była ich pierwsza dieta, tylko zazwyczaj kombinowały od wielu lat i mówiły, że w sumie one nie pamiętają, kiedy one jadły sobie tak normalnie. Tylko zawsze starały się chudnąć.
Właśnie i to jest to, o czym mówisz, że w grupie ambitnych amatorów, czyli osoby, których zawodem nie jest sport, spotykam się zdecydowanie częściej z zaburzeniami odżywiania. Tak obserwuję, że często to środowisko sportowe z jednej strony może wyzwalać te zaburzenia, a z drugiej strony jest takim poletkiem. Mhm. Że ja tam się czuję dobrze, bezpiecznie, nikt nie zauważy.
Mhm.
Przecież tutaj ja mam takie pole do popisu. Tak się mogę realizować, spełniać i to zaburzenie nawet mi to pomoże. Przecież to dobrze, że jestem taka skoncentrowana czy skoncentrowany na odżywianiu, moje wyniki. Myślę, że to jest takie błędne koło, że z jednej strony sport wyzwala, mhm. a z drugiej strony jest takim środowiskiem często wybieranym przez amatorów.
Mhm. Właśnie do tego chciałam nawiązać w kolejnym pytaniu, że bardzo często, tak jak mówisz, świetnie to nazwałaś, że bardzo często jakby sport jest takim narzędziem, dzięki którym można te zaburzenia wręcz rozwijać, prawda?
Dokładnie, dlatego że jeżeli chodzi o przyczyny, to bardzo często przyczyny zaburzeń w sporcie to wysokie oczekiwania, gdzie no, to jest bardzo łatwo, wysokie oczekiwania w sporcie, tą granicę można sobie bardzo łatwo przesuwać, więc dla osób, które mają taką strukturę osobowości, no bo jak wiemy, zaburzenia odżywiania gdzieś tam wcześniej, w okresie adolescencji już się rozwijają, mają swoje początki, często urazy, choroby są taką przyczyną, jeżeli ktoś nagle dozna kontuzji i zaczyna interesować się odżywianiem czy innym obszarem pracy, to może powodować zmiany w szkoleniu, czy wysoki perfekcjonizm, niskie poczucie własnej wartości. Też ta kultura, jak jesteśmy w środowisku, gdzie obserwujemy, jakie są kanony wyglądu w różnych dyscyplinach, też tak chcemy być najlepsi i jeżeli ktoś ma taką strukturę, niską samoocenę, taki rys perfekcjonistyczny czy neurotyczny, łatwo mu się w tym sporcie jakby zagnieździć i realizować, a z drugiej strony sport często, to się zmienia na szczęście, stwarza warunki ku temu poprzez ogromną presję, dawania wytycznych, jakie jest optimum, jeżeli chodzi o wagę, krytykę. Teraz, no mówię, jest na szczęście tego dużo, dużo mniej, bo trenerzy są coraz lepiej wykształceni, mają wiedzę taką z różnych obszarów, z psychologii, z dietetyki również, ale częściej zdarzało się to kiedyś, no bardzo, nawet się bardzo krzywdzące środowisko.
Nawet ja sama kiedyś, uprawiając sport, jeszcze to był okres podstawówki, gimnazjum, usłyszałam od trenera, że po wakacjach chyba przytyłam. I pamiętam, jak na mnie to bardzo negatywnie zadziałało. Z drugiej strony też przyszła mi na myśl taka sytuacja, w której kiedyś moja podopieczna, która też przyszła do mnie po prostu w związku z chęcią redukowania masy ciała, ona powiedziała, że jestem triatlonistką na wysokim poziomie, a tak nie wyglądam. I to była jej taka bardzo duża motywacja, że pomijając to, że miała dobre wyniki, po prostu ta sylwetka nie pasowała do tego kanonu, o którym powiedziałaś. I to u niej generowało zaburzenia, bo później po prostu to nazwała nawet zaburzeniami.
I zobacz, w sporcie też jest taki model, bardzo polecam, można sobie zajrzeć, Petriego Greenleafa, który wyjaśnia powstawanie zaburzeń czy objawów zaburzeń jedzenia u osób podejmujących aktywność fizyczną czy w sporcie. Jedną z głównych przyczyn, czynników ryzyka jest ogromna presja środowiska na zachowanie właśnie szczupłej sylwetki, pięknej sylwetki, wagi niskiej. I mamy tutaj dwa takie jeszcze czynniki. One się nazywają moderatorami, mediatorami. Mediatory to są takie pośrednie czynniki, które oddziałują na zwiększają jakby prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzenia. Czyli na przykład taki schemat, to co mówisz, że przecież to jest idealna triatlonistka, ona tak powinna wyglądać, i często te dziewczyny są, mówię o kobietach, bo częściej to występuje wśród kobiet, niezadowolenie z własnego wyglądu, a moderatorem, czyli takim efektem czynnika przyczynowego, czyli jeżeli to jest takie środowisko, że jeżeli mamy to jest łatwiej o zaburzenie, to jest niska samoocena, definiowanie siebie poprzez wygląd fizyczny, przekonanie, że to, jak się zachowuję, kim jestem, zależy w dużym stopniu od tego, co inni o mnie mówią, i nie budowanie poczucia własnej wartości o siebie, o to, co ja mam w sobie, w środku, czy tylko o zdanie innych osób na zewnątrz. I to jest, wydaje mi się, taka główna przyczyna, główny problem.
Czyli tak naprawdę, troszkę uproszczając to, co powiedziałaś, najpierw jest to środowisko, czyli najpierw jest coś, co mamy w sobie, do tego dodajemy jakieś czynniki ryzyka i wtedy może się rozwinąć zaburzenie odżywiania. Czyli jakiekolwiek tam inne zaburzenia, nie? Czyli na przykład jest niska samoocena, do tego dodajemy niezadowolenie z własnego wyglądu i presję środowiska.
Dokładnie.
Od tej strony.
Dlatego zaburzenia odżywiania są takie trudne w diagnozie i takie. Łączy się to z wieloma czynnikami, jak się zaobserwuje modele badawcze, czy jak się zaobserwuje proces leczenia, czy jak się zaobserwuje, na czym w ogóle zaburzenie odżywiania polega i z czym się łączy. To nie są proste rzeczy i myślę, że tutaj czynniki ryzyka czy przyczyny to są przede wszystkim ta presja środowiska i taki schemat idealnej sylwetki. W dobie social mediów to nie pomaga, bo my widzimy, co nie zawsze jest prawdą, ale wierzymy w to, że tak trzeba wyglądać, że taki jest kanon piękna u kobiety czy mężczyzny. Niezadowolenie z własnego ciała, własnego wyglądu, trudne emocje się pojawiają, wysokie napięcie, trzeba sobie poradzić, najłatwiej jedzeniem. Dlaczego? Też oglądamy w filmach, nie? Że jak mi jest smutno, to zjem sobie lody, będzie mi lepiej. No bzdura. A wierzymy w to, bo widzimy, czy czynnikiem może być ograniczanie jedzenia, czy modelowanie zachowań związanych z jedzeniem, bo na przykład w moim środowisku koleżanki, koledzy, czy najlepsi zawodnicy, oni tak jedzą, oni tak robią, no to ja też będę.
Zwłaszcza jeżeli mają dobre wyniki, prawda?
Dokładnie, a jesteśmy tak różni, że jesteśmy tak odrębnymi kosmosami jako ludzie, że no nie ma zasad ogólnych dla wszystkich. I to jest zatrważające moim zdaniem, tak łatwo jest popaść w taki schemat i zrobić sobie krzywdę, jeżeli, no tak jak mówisz, są ku temu jakieś podstawy, na przykład niskie poczucie własnej wartości. Jestem w środowisku sportowym, gdzie kanon jest jakiś i może to często powodować, utrwalać te zaburzenia, bycie w sporcie, w aktywności fizycznej, takiej bardziej profesjonalnej, ale amatorskiej.
Okej. Karolina, zaprosiłam Cię też z tego względu, że bardzo często wśród moich podopiecznych, z którymi współpracuję w ramach nawyków związanych z zaburzeniami odżywiania i przełamywaniu ich oraz odżywianiu organizmu, bardzo często spotykam się z sytuacją, w której rozmawiamy po prostu o może możliwości rozpoczęcia terapii, ponieważ ja jestem dużym zwolennikiem takiego działania wspólnego dietetyka z terapeutą w zaburzeniach odżywiania i bardzo często spotykam się z takim właśnie zdaniem, że no już próbowałam i w sumie mi to nic nie dodało, ja właściwie no oczekiwałam, że będziemy mówić o jedzeniu, a tutaj jakieś grzebanie w mojej przyszłości i po prostu się poddałam w pewnym momencie, bo mi to nic nie dawało. I chciałabym też usłyszeć Twój głos i może zdania, które mogłyby mimo wszystko przekonać trochę do tego, że naprawdę warto, zwłaszcza w kontekście tego, co mówiłaś przed chwilą, że tutaj mamy to, co jest taką podstawą, czyli na przykład niskie poczucie własnej wartości i o ile odżywić organizm i zmienić sposób funkcjonowania, że tak powiem, z jedzeniem można w ramach po prostu nawyków, no to poczucia własnej wartości tak łatwo nie zmienimy. I właśnie tutaj się pojawia terapia.
Dokładnie. Są jeszcze inne formy pomocy, które chciałabym może później powiedzieć, ale zaczynając od terapii. Ja osobiście, ja nie jestem psychoterapeutką i odsyłam. Mam listę terapeutów, do których odsyłam osoby, które widzę, że mają czy to zaburzenia nastroju, z którymi się spotykam znacznie częściej, czy zaburzenia odżywiania. Tylko uważam, że każdy psycholog, który pracuje w sporcie, czy nie tylko, ale spotyka się z różnymi osobami, bo ja uważam też osobiście, że w sporcie no, jest wszystko i dlatego też ja będę bardzo tak zachwalać psychologię sportu i psychologów, bo oni mają ogólną wiedzę na temat przeróżnych patomechanizmów, czy zaburzeń, czy zdrowia. I ta wiedza bardzo pomaga i uważam, że moim obowiązkiem też jest poinformować klienta, co ja widzę i gdzie może szukać pomocy, na czym ta pomoc będzie polegała. Jeżeli chodzi o zaburzenia odżywiania w sporcie, to chciałabym takim optymistycznym akcentem zacząć opowiadanie, że od 40 do 90% psychoterapia daje poprawy u tych osób, które korzystają, które szukają pomocy, czyli jest ogromna szansa na wyleczenie. Ja wiem, że potocznie mówi się, że to jest takie trudne, że nie, tylko trzeba się zastanowić, w jakim środowisku to się mówi, skąd są te informacje, bo według danych z badań, które ja znam, jest wysoka skuteczność, jeżeli chodzi o terapię, oczywiście połączone z leczeniem często farmakologicznym, dietą, czy z pracą całego systemu, czy rodziny, czy sztabu, jeżeli mówimy o sporcie. Ale uważam, że zawsze warto spróbować i że jest ogromna skuteczność. Dla wielu psychologów niezadowalająca, że mówi się często nie, że to jeszcze nie jest to, ale 40-90% to jest dużo poprawy, to jest dużo i uważam, że to jest lepsze niż zero.
Oczywiście.
Więc jeżeli chodzi o konkrety, to w terapii zaburzeń odżywiania mówi się o takich czterech podejściach. Podejście psychodynamiczne, systemowe, poznawczo-behawioralne, integracyjne. Ja bym chciała pokrótce opowiedzieć, jak to wygląda według mojej wiedzy. Tak jak mówię, ja nie jestem terapeutką, ja mam taką wiedzę podstawową, jak wyglądają programy terapii, żeby pokazać, że to nie jest takie straszne i że warto, i że wiedza uspokaja. Jestem zwolenniczką tego, że im wiemy więcej na dany temat, tym jest nam łatwiej spróbować, dać sobie szansę. I jeżeli chodzi o psychodynamiczną terapię, czyli opartą przede wszystkim na relacji z terapeutą, Tutaj mamy dwa etapy. Stabilizowanie wagi to jest pierwszy etap, a drugi to jest analiza zaburzeń, bo mówi się często, że w zaburzeniach odżywiania spotykamy się z...
Powiedziałaś stabilizowanie wagi, czyli chodzi o masę ciała, tak?
Tak, okay. Tak.
Czyli o odżywienie organizmu.
Dokładnie, okay. Czyli podstawa. Mhm. I tutaj też właśnie współpraca z dietetykiem czy psychodietetykiem, za chwilkę o tym powiem. I analiza zaburzeń, bo często spotykamy się w zaburzeniach odżywiania z osobowością neurotyczną albo borderline. Nie chciałabym tutaj rozwijać za dużo, bo mówię, ja po pierwsze nie jestem ekspertem, mam wiedzę podstawową, a po drugie, no, mogłybyśmy stworzyć osobny odcinek. I w tej pierwszym etapie, bardzo ważnym, celem jest po pierwsze koncentracja na odżywianiu. I tutaj współpracujemy z dietetykiem bądź psychodietetykiem, który ma konkretną wiedzę. Normalizowanie wagi, to jest kolejny cel. Relacja terapeutyczna, polepszenie koncepcji ja, czyli to jest budowanie poczucia własnej wartości, pozytywnej samooceny. Rozpoznanie uczuć i ich ekspresja, czy uczymy się wyrażać emocje, bo często jedzenie pomagało nam obniżać napięcie, a tu się uczymy nazywać emocje, rozpoznawać i wyrażać, więc to uważam jest bardzo, bardzo kluczowe. Kolejna rzecz to rozpoznanie wzorców relacji w rodzinie i poprawa komunikacji. Mówi się, że anoreksja czy bulimia, czy objadanie się napadowe, że to są choroby systemów. I dlatego też bardzo tutaj ważna jest analiza i poprawa relacji w rodzinie. Nawet jeżeli fizycznie jest to trudne, to chociażby w relacji terapeutycznej można to rozpracować i naprawić. Kolejny cel to konfrontacje takich kwestii rozwoju autonomii, obniżania lęków, budowania tożsamości, zrozumienie konsekwencji choroby i związków odżywiania, sposobu odżywiania z zachowaniem, z emocjami, ze sposobem myślenia. No i taka konfrontacja wewnętrznych konfliktów, rozpoznanie, bo często te mechanizmy obronne są tak silne, że bez pomocy nie jesteśmy w stanie ich może obniżyć. No nie powiem, że żeby w ogóle ich nie było, to też niedobrze, tylko żeby troszkę zminimalizować ich obecność. I to jest ta terapia psychodynamiczna. Ja osobiście bardzo polecam, jestem zwolenniczką terapii psychodynamicznej, zwłaszcza w zaburzeniach odżywiania. Moim zdaniem ona jest bardzo trwała. Jest mało badań, dlatego że ciężko skonstruować taki model badawczy, żeby namacalnie zbadać efekt psychoterapii psychodynamicznej. Osobiście bardzo polecam. Podejście systemowe, bardzo popularne ostatnimi czasy. I tak jak mówiłam, mówi się o zaburzeniach odżywiania, że to są zaburzenia związane z rodziną, systemem. I tutaj mówimy o terapii strukturalnej i terapii strategicznej. Ta strukturalna jest oparta na rodzinie psychosomatycznej, a strategiczna na grach rodzinnych. I często mówi się, że choroba może być symptomem tego, co się dzieje w rodzinie. Też żeby utrzymywać tą homeostazę, stałość. I tak jak jest cykl rodziny czy relacji, one się rozwijają, ale żeby była ta homeostaza, to często nie idzie to w adaptacyjnym kierunku zdrowia, tylko w nieadaptacyjnym choroby. No i często tutaj pojawiają się zaburzenia odżywiania, no bo tak jest najprościej. I dlatego w podejściu systemowym często pracuje się z całą rodziną, bądź w sporcie z całym systemem, czyli trener, lekarz, psycholog, dietetyk, cały sztab jest w terapii. I tutaj też myślę, warto wspomnieć, jak jesteśmy przy tym systemie, że często jest tak, że albo sportowiec wraca do rywalizacji, ale też czasami jest tak, że w ogóle nie wraca, bo to środowisko jest tak w cudzysłowie toksyczne, że trzeba dać mu odejść. I różnie to się kończy. Ja obserwuję raczej, że zawodnicy zostają w sporcie, rywalizują, są zdrowi. Rzadko się zdarza, że wypadają, ale no mówię, to są też efekty psychoterapii, terapii systemowej. Kolejne podejście poznawczo-behawioralne, gdzie szukamy takich myśli automatycznych, które pojawiają się w rozmowie, czyli ktoś nie pomyśli, mówi i myśli takich kluczowych, przekonań kluczowych, które wzmacniają strukturę osobowości, czyli tą podstawę często zaburzeń. I tutaj te kluczowe często dotyczą znaczenia figury, wagi, wyglądu i niskiego poczucia własnej wartości. No i tutaj mówimy też o takim mechanizmie zaburzeń Ferberna. On mówi o tym, że mamy czynniki biologiczne, osobowościowe i rodzinne, czyli to jest taki kor zaburzeń. Następnie negatywną samoocenę. Tutaj często mamy myślenie czarno-białe, że albo zjem to, albo nie zjem, albo zjem wszystko, albo nic. I perfekcjonizm, czyli musi być wszystko idealnie, jak pod linijkę, czyli jem na przykład 5 posiłków o określonych godzinach, określona waga, wszystko wyliczone, co do centymetra, koncentracja na sylwetce, na wadze i taka ścisła dieta. To myślę, to są takie bardzo restrykcyjne, to są te mechanizmy zaburzeń. I w programie psychoterapii poznawczo-behawioralnej chodzi o taką rekonstrukcję tych przekonań, przede wszystkim dotyczących poczucia własnej wartości i tej restrykcyjnej diety, normalizacja zwyczajów związanych z jedzeniem, czyli znowu współpraca z dietetykiem, psychodietetykiem. No i tutaj mamy takie 3 podstawowe etapy w tej terapii. Po pierwsze, tłumaczenie założeń, na czym terapia polega, o co chodzi, jak to będzie wszystko wyglądało, plus stworzenie stabilnego wzorca regularnego odżywiania. I to, tak jak mówiłam, współpraca z dietetykiem, czyli odżywienie. Po drugie, znalezienie, pokazanie tego mechanizmu błędnego koła. No i analiza przekonań centralnych, czyli o co chodzi, gdzie jest to kluczowe przekonanie. No i ostatni etap, tworzenie realistycznych oczekiwań dotyczących przyszłości, żeby osoby już wiedziały, jak sobie radzić, jeżeli czują, że może nastąpić nawrót, bo to jest prawdopodobne, żeby umiały sobie radzić różnymi technikami, które poznały wcześniej, regulować napięcie, regulować emocje, radzić sobie na przyszłość już samodzielnie, bez pomocy terapeuty. No i takie modele integracyjne, bardzo moim zdaniem skuteczne, dlatego tak jak już mówiłam, zaburzenia odżywiania są bardzo skomplikowane i w podejściach integracyjnych, w modelach integracyjnych łączy się podejście psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne, systemowe, również edukację żywieniową, współpracę dietetyków, psychodietetyków, psychiatrów, lekarzy. I brzmi to tak wow, ile tego?
Brzmi to trochę przytłaczające, prawda?
Ale paradoksalnie nie jest, bo często to są zespoły, z którymi się pracuje, bądź są specjalnie wyszkoleni terapeuci, którzy wiedzą, jak pracować tak eklektycznie, systemowo, integracyjnie. I jeszcze tutaj o tej pomocy, a przy okazji psychoterapii myślę, że warto edukować i siebie, i przede wszystkim sztaby. Zarówno jeżeli chodzi o trenerów, którzy pracują w sporcie amatorskim, ale również trenerów w sztabach w sporcie wysokiego wyczynu, żeby umieli rozpoznawać zaburzenia odżywiania, żeby były wystandaryzowane wzorce żywieniowe w odpowiednich dyscyplinach sportu, w różnych dyscyplinach. Normalizacja masy, nauka budowania zdrowych nawyków, no i takie realistyczne prozdrowotne cele, bo to jest właśnie paradoks, że osoby, które mają zaburzenia, uważają, że poprawią swoje wyniki sportowe, będą najlepsze, jeżeli będą kontrolowały swoją wagę, a to jest bzdura, bo paradoksalnie wydajność spada i wyniki są coraz gorsze.
Zdecydowanie. To też ja obserwowałam bardzo często u moich podopiecznych tego typu przekonania, gdzie bardzo, bardzo dużą część uwagi poświęcali temu, aby zredukować masę ciała, a co za tym idzie, bardzo mocno redukowali swoją dostępność energii. I jak bardzo byli zdziwieni w momencie, kiedy zwiększaliśmy tą energię do tego poziomu, jaki powinien być właściwie, czyli u kobiet bardzo często nawet o 50, 60, 70%. I stwierdzali, że czują się tak dobrze, że nawet by sobie nie wyobrażali tego. I tutaj się pojawia właśnie to, co mówisz, że czasami dążą do bardzo niskiej masy ciała, podczas gdy, myśląc oczywiście, że to im pomoże poprawić wyniki w sporcie, no a ostatecznie to im pogarsza te wyniki, ponieważ jedzą po prostu bardzo mało i dostępność energetyczną mają bardzo niską.
Jak to mieć siłę do życia, jak się regenerować. No dokładnie, dlatego też uważam, że warto tłumaczyć, co się dzieje na poziomie fizjologicznym, czysto biologicznym, No bo ta wiedza pomaga wytłumaczyć, że no niekoniecznie tą drogą warto iść.
Chciałabym zapytać Cię też o to, o takie zjawisko, które często obserwuję wśród osób, z którymi współpracuję, albo może które do mnie czasami piszą, które doskonale wiedzą, co mają zrobić, jaki może być pierwszy krok do tego, żeby coś zmienić, ale właściwie tego nie robią. I pytanie, czy to jest związane z tym mechanizmem, o którym mówiłaś, gdzie strasznie przywiązujemy się do tej choroby i nie wyobrażamy sobie siebie w wersji zdrowej? Jakbyś mogła to opisać, czy ja dobrze myślę?
Często tak jest, przynajmniej z czym ja się spotykam, według mojej wiedzy, że choroba, zaburzenia odżywiania są częścią tożsamości. One często wykształcają się, czy zaczynają w okresie adolescencji, czyli tego budowania tożsamości i są częścią tej tożsamości. Zauważ, osoby potrafią powiedzieć o sobie, jestem, nie wiem, triatlonistą, jestem biegaczem, jestem alkoholikiem, jestem anorektyczką, jestem bulimiczką. Określają siebie takimi kategoriami, czy ja jestem. I w momencie, kiedy tej choroby miało nie być, no to co dalej? Ja nie mam tej tożsamości, nie mam mnie, ja znikam. Dlatego często jest tak trudno wyobrazić sobie to po pierwsze, bo tam nic nie ma. Co ja mam sobie wyobrazić? Nawet nie wiem, ja tam nigdy nie byłam. A po drugie, myślę, że to jest trudne, bo to jest takie zaburzenie poczucia bezpieczeństwa, takiego własnego ja, właśnie tej tożsamości. I dlatego warto wspomóc się psychoterapią, żeby stworzyć to ja na nowo, tą tożsamość. I terapeuta tutaj jest bardzo pomocny, bo tłumaczy, co się dzieje, pomaga zbudować zdrową, nową tożsamość ja, bez tych etykiet związanych z chorobą, czy jakichkolwiek innych, bo my jesteśmy wartościowi, bo jesteśmy, tak po prostu, a nie dlatego, że coś robimy, czy wyglądamy, czy coś robimy, myślimy, trenujemy. No, jesteśmy na tym świecie i to już jest wow. I tego terapeuci uczą, czy wzmacniają, tworzą nowe ja u takiej osoby od podstaw, od początku. Stabilne, z taką zdrową samooceną, poczuciem własnej wartości od początku. Myślę, że to budzi ogromny lęk, jeżeli tego nie znamy, no bo z czego tu budować? Ale zachęcam, bo za tym lękiem cuda.
Pytam Cię właśnie z tego względu, że to jest moja obserwacja i coś, czego się chwytam w momencie, nawet kiedy początkowo ktoś mówi, że ma kiepskie doświadczenia z terapią, no ale współpracujemy już jakiś czas właśnie na tym jedzeniu, na nawykach związanych z nim, na przekonaniach dotyczących tego jedzenia i w pewnym momencie dochodzi do momentu, w którym ja po prostu sugeruję, mówię, może jednak ta terapia teraz by była bardziej skuteczna, jeżeli ty widzisz, że zaczynasz się po prostu zmieniać bez tych zaburzeń. I czy myślisz, że jest tak, że z jednej strony musimy trafić na dobrego terapeutę dla nas, a z drugiej strony na odpowiedni czas na tą terapię? Czy na przykład, bo często spotykam się z sytuacją, gdzie dziewczyny w wieku dojrzewania, czy no mniej więcej powiedzmy w wieku dojrzewania, są niejako no przymuszone do terapii ze względu na zaburzenia odżywiania i wtedy niechętnie do niej podchodzą. Później się buduje takie przekonanie, że to jest takie na siłę, że tam już wspominałam o tym wcześniej, ale jeszcze bym chciała wyciągnąć trochę ten temat, żeby też...
Bardzo ważny temat, bo myślę sobie, że na siłę no to nie podziała. Jaki będzie efekt, jeżeli ktoś będzie zmuszony? Jakby w czymkolwiek, nie mówię tylko o terapii, ale jeżeli człowiek jest do czegokolwiek zmuszany, no to po pierwsze jakim kosztem, a po drugie jaki efekt. No nie cel takiej terapii, żeby ona była na siłę, to po pierwsze. Nawet myślę, jeżeli chodzi o pracę z bardzo młodymi dziewczynami czy chłopakami, to jest praca z systemem rodzinnym. To nie jest praca tylko z tą dziewczyną czy z tym chłopakiem, tylko z całą rodziną, czy w sporcie z całym sztabem, na przykład gimnastyczki. Przecież to są bardzo, bardzo młode dziewczyny, wchodzą na wysoką specjalizację czy na poziom mistrzowski. I to jest praca nie tylko z nimi, więc to po pierwsze, bardzo ważna rzecz, żeby takie osoby nie myślały, że będą w tym same, bo to w ogóle nie chodzi tylko o pracę ich indywidualną. A po drugie, uważam, że bardzo tutaj ważnych jest kilka czynników. Podejście terapeutyczne. Mamy różne, tak jak już wspominałam, systemowe, poznawczo-behawioralne, integracyjne, czy takie eklektyczne, psychodynamiczne. Bardzo ważne jest, żeby wybrać odpowiednie dla siebie podejście. Można sobie poczytać, posłuchać, zastanowić się, czego ja szukam, jaki jest mój cel, czego ja chcę i wybrać sobie podejście. No i w tym podejściu też wybrać odpowiedniego terapeutę. I tutaj ja nie powiem, że wybierz tą czy tą. Jedyną podstawą, uważam bardzo ważną, to są studia, szkolenia, certyfikaty. Pytać śmiało o to, jakie ktoś ma wykształcenie, no bo nie ma ustawy o zawodzie psychologa, nie wiem, jak jest w dietetyce, chyba też nie ma. Dokładnie. I co, ktoś po kursie weekendowym będzie leczył zaburzenia? No, błagam. Więc pytać jak najbardziej, jakie studia, jakie szkolenia, jakie certyfikaty, czy w trakcie certyfikacji, czy są superwizje. Jeżeli już jesteśmy przekonani, że to jest osoba kompetentna, czy nam pasuje, czy nam odpowiada jej styl funkcjonowania, czy ja po prostu lubię, czy ta osoba mi pasuje, czy ja zbuduję relacje. Dałabym też szansę, myślę, danej osobie, bo często może być tak, że pierwsze wrażenie nie jest najlepsze, tak. Później się okazuje, że ale super. Dałabym szansę, ale też nic na siłę, bo uważam, że to tak jak w życiu, że szuka się i warto poświęcić trochę więcej czasu, żeby ten diament znaleźć, ale też mówiłaś o tym czasie odpowiednim, to tutaj chciałam powiedzieć, że tak, na terapię z jednej strony jest odpowiedni czas, takie poczucie, że okej, teraz idę, ale po drugie to też może być bardzo złudne, bo my jesteśmy często jako ludzie w takim lęku, tak bardzo nie chcemy tych zmian, że no to wymaga ogromu energii, siły, motywacji, żeby pójść na terapię, otworzyć się, być gotowym na to, że może moje życie się zmieni, jak ja pójdę na terapię, a może ja nie chcę zmieniać mojego życia, może mi jest dobrze w moim bagienku. Tego jest dużo. Ale uważam, że warto podjąć ten wysiłek, zdecydowanie, bo to może być zupełnie inna jakość życia. I czy jest czas? Kurczę, to jest trudne pytanie, bo z jednej strony w zaburzeniach odżywiania uważam tak, że jest odpowiedni czas na terapię, czysto fizjologiczne kwestie energii, siły czy sposobu myślenia, ale z drugiej strony zawsze warto spróbować, bo nigdy nie ma odpowiedniego czasu.
Okej. Dobrze, a powiedziałaś, że warto jest właśnie sobie spróbować, czy z tą osobą będzie nam się dobrze pracować i kiedy jest dobry moment do tego, żeby stwierdzić, czy w tą, czy w tą? Czyli czy rezygnuję, czy szukam dalej? Bo bardzo się obawiam tego, że albo będzie sytuacja, albo może się pojawić taka sytuacja, że będę ciągle dawać jeszcze szansę, że a może jeszcze, może czegoś nie rozumiem tutaj, dlatego mi to nie pasuje. A z drugiej strony może za szybko zrezygnuję. Czyli czy masz jakąś radę, jak zdecydować, czy to jest ta osoba, czy to czuję, czy tego nie czuję, czy to jest ta osoba, czy nie?
No ja bym na pewno dała szansę, żeby tak z jednej strony nie rezygnować od razu, bo to mogą być jakieś rzeczy we mnie, że nie wiem, nikt nie będzie mi pasował tak naprawdę, zawsze będzie źle i nie ma odpowiednich terapeutów, odpowiednich podejść, w ogóle nic mi nie pasuje, może tak być.
No tak, zwłaszcza jeżeli jest mowa o czymś, co dla nas jest po prostu niewygodnym tematem, a jednocześnie jest bardzo ważnym.
Tak, i może to być wymówka, że a, nie ma terapeutów, to ja nie będę w ogóle tutaj pracować, w ogóle nie ma tematu. A z drugiej strony, no ja osobiście trafiłam za trzecim razem próbowałam, ja od początku wiedziałam za pierwszym, drugim razem, że nie, ale dawałam szansę i uważam, że no to był błąd. A za trzecim razem mówię, dobra, spróbuję jeszcze raz. I było warto, i wytrwałam, i uważam, że to była najlepsza inwestycja w moim życiu. Więc ja myślę, że to każdy musi sam i nie ma reguły. Ja bym powiedziała tak, jak czujesz.
Okej, czyli musimy czuć.
Jak czujesz, że nie, to nie. Jak czujesz, że tak, że to tak. A jeżeli pojawiają się wymówki w stylu, a nie, bo ona taka, bo on taki, bla, 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 milion w ogóle argumentów, No to zastanów się, czy w tobie to bardziej nie rezonuje, czy to nie jest gdzieś po twojej stronie. A jeżeli czujesz, że to nie ta osoba, nie wiem, bo nie wiem, bo głos mi nie odpowiada, albo no nie wiem, różne mogą być powody, czemu nie, no to nie.
Okej. Jeszcze przyszło mi na myśl, że może warto jest też powiedzieć po prostu o swoich wątpliwościach.
A, to jest super, co mówisz. Jasne, bo uważam, no właśnie, bo w terapii na tym to polega, żeby mówić. I jeżeli ja już na pierwszej sesji powiem, czy drugiej, kurczę, przeszkadza mi to i to, zawsze można porozmawiać i a nuż się znajdzie rozwiązanie i zostanę przy tej osobie, zawsze można porozmawiać, no to jest, myślę, kluczowe i ważne. Zawsze można pogadać.
Więc takim wnioskiem jest chyba to, żeby po prostu mówić i się starać nawet dowiedzieć, czy to ma w tą stronę iść, czy to ma tak wyglądać, zwłaszcza jeżeli na przykład nie mamy doświadczenia z terapią, prawda? Albo nawet... ja też kiedyś miałam taką sytuację, że powiedziałam, że w sumie nie czuję za bardzo tego tematu. I pani powiedziała, że okej, no może wrócimy do tego, może później nam się coś tam pootwiera, ale teraz możemy po prostu zmienić temat. I to wróciło, więc...
No, wraca. To, co ważne, wraca. Ale,
dokładnie, ale już zupełnie od inną drogą i
w innym czasie.
Tak, perspektywy. I już też w innym czasie, jak parę rzeczy po drodze się pojawiło. Więc to jest też niesamowite i myślę, że zaufanie do profesjonalisty trzeba po prostu mieć. Bo zazwyczaj wie, co robi.
Tak, zaufanie, zdecydowanie. Też do siebie, do procesu, no bo to jest proces, to nie trwa chwilę, zwłaszcza jeżeli chodzi o zaburzenia, czy o taką strukturę osobowości, czy niską samoocenę. Zaufać procesowi, no. Ja uważam, że to są duże zmiany, takie z tygodnia na tydzień niezauważalne, ale z perspektywy większej ilości czasu niezwykłe. To jest zupełnie inna jakość życia, totalnie, więc no, ja będę tutaj bardzo polecać.
Super. Ja też dlatego też zaprosiłam Ciebie, żebyś powiedziała o tym ze swojej perspektywy, jako osoby jeszcze bliższej no, tematu psychologii czy no, psychoterapii, mimo że tak jak mówisz, psychoterapeutą nie jesteś, no to jednak się z tym dużo częściej spotykasz. Okej, jeszcze chciałabym poruszyć chociażby krótko temat w sytuacji, w której wychodzimy z zaburzeń odżywiania, ale przerzucamy te swoje nawyki na jakieś inne dziedziny życia, czyli na przykład mamy zaburzenia odżywiania, teoretycznie z nich wyjdziemy, ale wpadamy w jakieś inne nałogi, czy na w pracoholizm, czy w jakieś, no nie wiem, jakiekolwiek inne uzależnienia. Co byś mogła tutaj powiedzieć?
Myślę, że już pięknie odpowiedziałaś w tym pytaniu. Nie wiem, czy słyszałaś.
Nie.
Teoretycznie wychodzimy z zaburzeń odżywiania. Okay. Teoretycznie. Bo to jest ten sam mechanizm. I często ten mechanizm uzależnienia jest mocno zakorzeniony w strukturze osobowości człowieka. I dlatego, jeżeli teoretycznie wyjdziemy z zaburzeń odżywiania, łatwiej wchodzimy w inne. Tutaj no, często o co chodzi? Ośrodek kontroli. I tutaj są takie patologiczne mechanizmy wzmacniane przez czynniki takie intrapersonalne, wewnętrzne, interpersonalne, zewnętrzne, na przykład brakuje nam umiejętności życiowych, czy nie umiemy budować relacji, czy różne takie deficyty związane czysto z biologią, z fizjologią. Centrum uzależnienia jest często związane z osobowością, określeniem tej właśnie tożsamości i poczucia własnej wartości, czyli tego systemu ja. I tutaj znowu kłania się psychoterapia. Więc jeżeli ktoś teoretycznie wychodzi z innego zaburzenia, wchodzi w drugie, to znaczy, że tutaj jest praca u podstaw.
Super. Super. No to też jest świetna wskazówka, jeżeli ktoś u siebie to obserwuje. A zadałam to pytanie, bo takie pytanie ostatnio dostałam i właśnie... Kurczę, pomyślałam o tym samym, no ale mówię, ja nie mam do tego kompetencji, żeby to nazywać. Mogę jedynie sugerować właśnie też terapię jako tą pracę u podstaw.
Myślę, że naprawdę warto i że ta skuteczność tak jak, no, nie zadowalająca, bo nie 100%, ale wysoka, No lepsze to niż nic, naprawdę. Ja uważam, że warto zdecydowanie i życie w zdrowiu. No, myślę, że to zdrowie to też jest część mojej filozofii. Obserwuję, że w sporcie aktualnie jakość życia, well-being, satysfakcja, zdrowie psychiczne, fizyczne, że to jest niezwykle ważne i też tutaj warto wspomnieć, żeby ten sport czy aktywność fizyczna nie były numerem jeden, czy jedzenie, tylko żeby budować sobie swoje życie na innych obszarach szerzej, żeby budować zainteresowania przeróżne, relacje. Ja zachęcam i w sporcie, i w aktywności, żeby nie fiksować się na jednej rzeczy, bo paradoksalnie to nie jest zdrowa pasja.
Zdrową. A mogłabyś rozwinąć?
Myślę, że generalnie obserwuję często, jak rozmawiamy z zawodnikami w gabinecie czy z trenerami o planie, na przykład B. Czy masz plan B? I nawet jeżeli to jest zawodnik wysokiego wyczynu i spotykam się z takimi, którzy mówią, no nie, ja wierzę tylko w swój plan A. W ogóle nie pytaj mnie o plan B, nie wierzysz we mnie.
Czyli już się czują zagrożenie lekko.
Często są tacy, którzy mają plan B, ale myślę, że to jest ważne, żeby mieć zbudowane swoje życie poza sportem, dlatego, że co się stanie, jak tego nie będzie? Tak jak w zaburzeniach odżywienia, co się stanie, jak ja będę zdrowa? Co się stanie, jak nie będzie sportu? Co ja zrobię? I dlatego często są tworzone takie plany rozwojowe dla sportowców, żeby wiedzieli, co będą robić po, żeby nie było tej pustki, żeby poszli na studia, czy zbudowali sobie karierę po, rodzinę, żeby mieli też co innego, żeby ten sport nie był w centrum. To jest bardzo podobne jak w zaburzeniach odżywiania, że choroba jest w centrum, jedzenie jest w centrum, tutaj sport jest w centrum, dlatego mówię, że to nie zawsze jest zdrowe, bo co się stanie, jak tego sportu nie będzie? Ja sportowiec, moja tożsamość nagle mnie nie ma?
Tak jak mówisz, to jest niesamowicie podobne. Karolina, poruszyłyśmy bardzo wiele kwestii i myślę, że nawet więcej niż te, które planowałyśmy, więc jestem strasznie zadowolona z tego. Zwłaszcza, że pociągnęłyśmy ten temat terapii. Jeszcze jedna mi rzecz przyszła na myśl, że wydaje mi się, że też takim ważnym momentem wydaje mi się, że to jest naturalne po prostu, że w momencie, kiedy mamy terapię, tak jak powiedziałaś, wiedza daje nam większe pole do działania i nas, jak to nazwałaś?
Uspokaja.
Więc chyba też trzeba być gotowym na to, że w terapii też są gorsze momenty, prawda? Że nie zawsze jest tak, że progres jest liniowy i że wszystko jest cały czas lepiej, ale też są pewnie jakieś momenty gorsze, prawda? Żeby się nie poddawać.
Oczywiście, no tak jak w życiu, że no, to nie jest tak, że jest idzie tylko w górę, czy tylko jest gorzej. To są góry i doliny, raz lepiej, raz gorzej. Ja uwielbiam taką metaforę, bardzo często ją stosuję w swojej pracy, że albo jest sukces, satysfakcja, radość, albo jest lekcja. I człowiek najlepiej uczy się na błędach. I nawet jeżeli się pojawiają kryzysy, to za kryzysem jest nowa, lepsza jakość. I ja bym się nie poddawała wytrzymać, przetrwać, przemyśleć, przeżyć przede wszystkim. I przyjdzie ta nowa, lepsza jakość. No raz słońce, raz deszcz. To nie jest tak, że jest zawsze pięknie albo zawsze źle. My byśmy też nie doceniali tych pięknych momentów satysfakcji, radości, gdyby zawsze było tak pięknie. No taka jest uroda życia.
Super, super, super. Ja powiem Ci, że z kolei używam takiej, może nie metafory, ale takiego wyobrażenia, że progres nie jest liniowy, tylko jest taką pętlą, która raz idzie do góry, później idzie trochę w dół, później idzie do góry, ale trochę wyżej niż poprzednio, później idzie w dół i tak po prostu
tak
rośnie,
to działa. Psychologia zmiany, tak to działa. Nawet w teorii tak jest, w badaniach, więc no, intuicyjnie bardzo dobrze.
Super. Karolina, kończąc powolutku naszą dzisiejszą rozmowę, bardzo merytoryczną, chciałabym poprosić Ciebie jeszcze o kilka takich słów na koniec, ponieważ też wiele razy podkreślałaś, że chcesz, żeby wydźwięk był bardzo pozytywny. No i ja jestem jakby absolutnie za tym, także teraz oddaję Ci mikrofon do ostatnich słów, które chciałabyś przekazać naszym słuchaczom.
Chciałabym też powiedzieć, że żeby budować siebie, właśnie, że takie posiadanie takiej siły wewnętrznej zacząć właśnie od siebie, nie budować tego na wyglądzie, czy na tym, co jest, czy ile ważę, czy na tym, co na zewnątrz, na sukcesach, tylko budować jakość w sobie. I myślę, że warto dać sobie szansę, czy szukać lektur, oglądać filmy, otaczać się ludźmi, którzy nas budują, dodają skrzydeł, wspierają, i budować takie swoje nowe, piękne życie w zdrowiu przede wszystkim. Nie mówię, że zawsze będzie kolorowo, ale uważam, że warto i tego bym chciała wszystkim życzyć. Dać sobie szansę.
Super. Zastanawiam się, czy jest możliwość, żebyś podała nam przykłady już w opisie jakichś fajnych właśnie lektur, czegoś, co polecasz, żebyśmy też naszych słuchaczy nie zostawili tak z niczym, tylko żebyśmy mogli ich przekierować też na jakieś fajne, ciekawe opracowania.
Jasne, podeślemy fajne lektury, filmy, podlinkujemy.
Super, w takim razie w opisie znajdziecie polecane lektury przez Karolinę. I co? Ja Tobie bardzo, bardzo dziękuję za to, że przyjęłaś moje zaproszenie i dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu To Tylko Dieta. Mam nadzieję, że znalazłeś w nim coś dla siebie. Jeśli tak, będzie mi miło, jeżeli podzielisz się nim ze znajomymi. Informacje i linki do audycji znajdziesz w opisie odcinka. Jeśli masz pytania, po prostu napisz podcast@dieta-sportowca.pl. Życzę Ci wspaniałego dnia i do usłyszenia. Pa!